A taka rozmowa. I kiedy Pan Jezus mu odpowiedział, co ma czynić, on chciał się usprawiedliwić pytaniem, kto jest moim bliźnim. W Ewangelii Łukasza, w 10 rozdziale, od 29 wiersza, czytamy tą historię, którą Pan Jezus powiedział, tą przypowieść, w której Pan Jezus pokazał, kto jest bliźnim, kto ma być bliźnim tego człowieka. Czytajmy od 29 wiersza. On zaś, chcąc się usprawiedliwić, rzekł do Jezusa: a kto jest bliźnim moim? A Jezus, nawiązując do tego, rzekł: pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając go na pół umarłego. Przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan i zobaczywszy go, przeszedł mimo. Podobnie i Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, przeszedł mimo. Pewien Samarytanin zaś, podróżując tędy, podjechał do niego i ujrzawszy, ulitował się nad nim. I podszedłszy, opatrzył rany jego, zalewając je oliwą i winem, po czym wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i opiekował się nim. A nazajutrz dobył 2 denary, dał je gospodarzowi i rzekł: opiekuj się nim, a co wydasz ponad to, ja w drodze powrotnej oddam ci. Który z tych 3, zdaniem twoim, był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców? A on rzekł: ten, który się ulitował nad nim. Rzekł mu Jezus: idź i ty czyń podobnie. Ostatnio, tak się składa, dość dużo myślę o granicach poświęcenia. Do jakiego punktu, do jakiego momentu mam być odpowiedzialny? Mam się angażować, poświęcać swój czas, swoje siły, samego siebie, memu bliźniemu. Że mam to czynić, nie ulega wątpliwości. Ale do jakiego momentu? Do kiedy? Jan w 1 swoim liście, może nie otwierajcie tego, w 3 rozdziale i 16 wierszu, mówi, że tak jak Jezus oddał za nas swoje życie, tak i my winniśmy życie oddawać za braci. Spójrzmy. Jezus poszedł na krzyż. On oddał za nas swoje życie. Najwyższa ofiara. I Boże Słowo mówi, że tak jak Jezus ofiarował siebie, że tak jak Jezus, Mesjasz, Król, Syn Boży, oddał swoje życie za każdego z nas, tak i my winniśmy swoje życie oddawać za braci, za siostry, za bliźniego. Powracając do przypowieści, przyjrzyjmy się scenerii. Mowa o Jerozolimie. Wiemy, że to miasto święte. Wiemy, że w mieście tym była świątynia. I symbolicznie można powiedzieć, że tam był Bóg. Ten, kto był w tym mieście, był w obecności Boga. Wierzę, że rozumiecie. To są pewne symbole, pewne duchowe znaczenia. Bóg nie jest związany z jakimkolwiek fizycznym miejscem. Ale w Bożym Słowie znajdujemy symbole. Znajdujemy pewne myśli ukryte, na które trzeba spojrzeć duchowo. I często, dokonując jakichś porównań, widzimy, że to, co Jezus tak fizycznie przedstawił, co wymalował, że mogliśmy fizycznie zobaczyć przed naszymi oczyma, właściwie ukrywa w sobie coś o wiele bardziej głębszego, o wiele bardziej istotnego. Jerozolima, miasto, gdzie mieszka Bóg. Miasto otoczone murem. Ci, którzy przebywali w tym mieście, czuli się bezpieczni, bo tam był Bóg. Jerycho. W Księdze Jozuego czytamy, że było to pierwsze miasto, które zostało zdobyte przez Izraelitów. Zostało zdobyte bez miecza. Wiemy, że mury runęły. I w tej samej księdze, w księdze Jozuego, Boże Słowo mówi, że przeklęty, kto by chciał odbudować to miasto. Znowu coś bardzo dziwnego. Ale nie, znowu mówię, przypominam, nie chciejmy w taki zewnętrzny sposób do tego podchodzić. W Jerychu byli Boży przeciwnicy. To był świat. Tam, można powiedzieć, była część królestwa szatana. I Bóg, zdobywając to miasto, powiedział, nie można go odbudować. W Nowym Testamencie dowiadujemy się, że jednak miasto to odbudowano. Wprawdzie nie zbudowano na tym samym miejscu, troszeczkę obok, ale znowu miasto Jerycho. Droga prowadząca z Jerozolimy do Jerycha była bardzo stroma, bardzo niebezpieczna. Było pełno skał, kamieni. I ten, kto się wybierał do Jerycha, już nie mówiąc, nie pytając, dlaczego tam idzie, po co tam idzie, czy powinien tam iść, ale ten, kto szedł do tego miasta, wiedział, że czeka go trudna droga. Na drodze tej czyhało wiele niebezpieczeństw. Oprócz tego, że ktoś mógł sobie skręcić nogę, mogło go spotkać najgorsze. Złodzieje, rabusie, mordercy mogli go napaść. Tak też się stało w tej historii. Człowiek lekceważąc, człowiek zapominając o tym, że wychodzi z Bożego Grodu, człowiek zapomina o tym, że świadomie pozbawia się Bożej ochrony, wychodzi poza. I wydaje się, że powinien być świadomy, co go czeka. W historii tej dowiadujemy się, że człowiek ten miał widocznie jakieś bogactwo z sobą, jakąś majętność, bo czytamy, że kiedy zbójcy napadli na niego, obrabowali go. Niekoniecznie musiał mieć jakieś skrzynie, jakieś wory ze złotem, ale miał coś, co stracił. Myślę, że my czasami przez lekkomyślność, przez nieuwagę pozbawiamy się Bożej ochrony. Kochani, jeśli jesteśmy Bożymi dziećmi, to prawda, On jest w nas. Jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Ale Pan mówi, trwaj we mnie. Tak jak ja w Tobie trwam, tak Ty we mnie trwaj. Nie możesz przynosić owoc obok mnie. Latorośl sama w sobie nie może przynieść owocu, jeśli nie będzie trwała w krzewie winnym. Musimy trwać w Panu. Musimy mieć z Nim społeczność przy Bożym Słowie. Musimy mieć z Nim społeczność w modlitwie, mając również społeczność z Jego dziećmi, w rodzinie. Czasami lekceważymy te tak bardzo ważne rzeczy. I w ten sposób osłabiamy samych siebie. W ten sposób często narażamy się, niepotrzebnie się narażamy na niebezpieczeństwa. Ktoś powie, no Pan ze mną, któż przeciwko mnie? Tak, rzeczywiście, Pan zawsze chce być z nami. Ale zawsze musimy sobie zadawać pytanie, czy Pan chce mnie tam posłać? Jeśli tak, On pójdzie ze mną. Jeśli tak, On przeprowadzi mnie. I nawet jeśli coś złego mi się stanie, to jednak będę wiedział, że Pan ma w tym jakiś cel. Ale jeśli bez woli Pana, jeśli bez Jego wiedzy wybieram się w jakąś podróż, robię coś, co robić nie powinienem, co może wtedy się wydarzyć? Przeciwnik może uderzyć na nas. Przeciwnik może nas poranić i ograbić. I potem raptem okazuje się, że pewność zbawienia gdzieś prysła, że pokój, zadajemy sobie pytanie, czy w ogóle go mieliśmy? Potem raptem okazuje się, Panie, przecież Ty obiecałeś być zawsze ze mną. I raptem pojawia się rozczarowanie, zawiedliśmy się na braciach, zawiedliśmy się na Panu. Przecież On mi mówił, że kładąc ręce, że gromiąc, że idąc w Jego imieniu. Tak, w Jego imieniu. Nie bądźmy lekkomyślni, jak ten człowiek. Człowiek ucierpiał. Na wpół żywy, ograbiony, pozostawiony samemu sobie. Ale Bóg nadal jest miłosierny. Bóg jest łaskawy. I posłał człowieka. Posłał bliźniego. Oto w końcu przyszedł ten brat. Oto idzie brat. On kiedyś powiedział takie fajne słowo. On na pewno mi pomoże. To jest ten pośrednik między Bogiem a ludźmi, jak mówi Stary Testament. A Nowy Testament nawet mówi, że wszyscy, którzy są Bożymi dziećmi, należą do rodu kapłańskiego. W pewnym sensie wszyscy nowonarodzeni w Chrystusie są pośrednikami. To znaczy mają prawo, mają przywilej i obowiązek nieść brzemiona swego bliźniego, stawiać się za nim do Chrystusa, pomagać mu. Ten na pewno mi pomoże. Ale cóż to? To chyba jakieś nieporozumienie. Czy on go nie zauważył? Zobaczył go. Lecz przeszedł mimo. Nie wiem, co było powodem tego, że kapłan ten, że człowiek ten nie zareagował na potrzebę, nie poświęcił się. Być może miał pełnić służbę. Zakon mówił, że jeśli ktoś dotknie się zmarłego, a ten człowiek wyglądał jak zmarły, jeśli ktoś dotknie się zmarłego, będzie nieczysty przez 7 dni. I może pomyślał, no przecież ja mam pełnić służbę, ja mam mówić kazanie, ja nie mogę tego uczynić. Usprawiedliwiony być może w swoim sercu poszedł służyć Bogu. Poszedł się modlić, poszedł dawać dziesięcinę. Poszedł pokazywać, jaki jest pobożny, modląc się na rogu ulicy i dawać przykład innym. My chcemy być światłem wtedy, kiedy nas widzą. Ale kiedy jesteśmy sami, przed Panem, w jakiejś sytuacji, czasami sobie lekceważymy. Po jakimś czasie Lewici pełnili straż w świątyni, czyli też w pewien sposób byli przeznaczeni do Bożej służby. Też w pewien sposób byli zobowiązani do tego, by służyć. Reakcja ta sama. Kiedyś usłyszałem pewną historię, którą przedstawiano jako prawdziwą. Zaraz po II wojnie światowej, kiedy wszyscy żywi wracali do swoich miast, do rodzin, jeśli je posiadali, oczywiście, szli, by spotkać się ze swoimi bliskimi. I pewien żołnierz amerykański wrócił do swojego rodzinnego miasta. I zanim pojawił się w swoim domu, zadzwonił do niego. Rodzice, gdy zrozumieli, że z nimi rozmawia ich syn, nawet nie chcieli kontynuować tej rozmowy. Mówią, słuchaj, przestań, chodź od razu do nas, My chcemy z tobą być, no przecież nie trać czasu, jeśli jesteś już tutaj, to przecież parę mil, albo no kilka przecznic i będziesz z nami, możemy cię uściskać, albo gdzie jesteś, przyjedziemy po ciebie. On powiedział, dobrze, dobrze, ale wiecie co, ze mną jest pewien mój drogi przyjaciel. No przyjaciela, no to weź z sobą. No tak, on chciał właśnie zamieszkać ze mną, bo stracił wszystko. I chciał zamieszkać ze mną, a wiecie, że nasz dom no, zmieści jeszcze jedną osobę. No weź go z sobą, przecież to jest twój przyjaciel. Ale wiecie co, on nie ma jednej ręki. No ale jeśli to jest twój przyjaciel, no to raczej go weź. Ale wiecie co, on też nie ma obu nóg. Po chwili milczenia, no to już jak chcesz, no jak tak bardzo chcesz, weź go. Jakoś się zatroszczymy o niego. Ale wiecie co, on jest również chory, on jest jeszcze trędowaty. No to jeśli tak, no to nie ma dla niego miejsca. No on powinien pójść do szpitala. Zostaw go komuś, niech się nim zajmą. I człowiek ten nie poszedł do domu. I po kilku dniach znaleziono martwego, trędowatego, bez ręki, bez obu nóg. I ci rodzice rozpoznali w nim swego syna. Czy są granice poświęcenia? Tak jak Chrystus oddał za nas swoje życie, tak i my swoje życie powinniśmy dawać za swoich braci. Samarytanin, pogardzany przez Żydów. Żydzi nie chcieli mieć nic wspólnego z Samarytanami. Przecież oni byli ich pobratymcami, ale nie chcieli mieć z nimi nic wspólnego. Uważali za poniżenie. My wiemy, że my pamiętamy, kiedy Pan Jezus zaczął rozmawiać przy studni z Samarytanką, ona sama zdziwiła się i powiedział, jakże ty, będąc Żydem, rozmawiasz z Samarytanką? Żydzi pogardzali Samarytanami. I ten oto człowiek, mający jakiś interes, ja nie wiem, czy on szedł z Jerycha do Jerozolimy, czy z Jerozolimy do Jerycha, szedł w jakiejś sprawie, w konkretnej sprawie, nie na przechadzkę. Gdy ujrzał, podjechał do niego i ulitował się nad nim. Spójrzmy. Nie kapłan, nie lewita, Samarytanin. Poświęcił się dla swego bliźniego. I co on zrobił? My czasami pomagamy w ten sposób. O, bracie, jesteś w potrzebie. Ty wiesz, bardzo ci współczuję. Moje serce boli, kiedy wiem, w jakiej sytuacji się znalazłeś. Ja się będę modlił o ciebie. Ja będę błogosławił cię w imieniu Pana. Ty wiesz co? Pan nawet dał nam autorytet, Bożym dzieciom, autorytety deptania, gromienia, sprzeciwiania się mocom diabelskim. Ja będę walczył z szatanem, by cię uwolnił. Dobra postawa. Bardzo dobra postawa. Ale jeśli brat twój jest głodny, a ty powiesz, niech cię Pan nakarmi. Jeśli twój brat, twoja siostra jest zziębnięta, a ty powiesz, niech cię Pan okryje. Ja się będę modlił nad tobą, żebyś poczuła w swoim sercu jego ciepło. Ty wiesz, jak to dobrze, kiedy ma się w sercu pokój. Ty wiesz, jak to dobrze, kiedy ma się w swoim sercu miłość. Ta miłość promieniuje na całe ciało. Jak to dobrze być zielonoświątkowcem i modlić się językami, śpiewać, wysławiać Pana. Wiesz, wtedy problemy znikają. Wszystko jakoś się zaczyna układać, normować. Tak, oczywiście. Ale jeśli ktoś jest poraniony, ale jeśli ktoś potrzebuje, byś dał mu kromkę chleba, byś podał mu kubek wody, uczyń to. Czy to słowo jest dzisiaj do nas? Czasami się nam wydaje, że pewne słowa to, no przecież to nawet niezręcznie o tym mówić, bo to wszystko wiadomo i tak jest. Ale kochani, nie wiem, czy wy widzicie to, co ja widzę. Że to słowo jest do nas. Kochani, ja nie mówię, że jest źle. Ja nie mówię, że nasze serca są twarde, że jesteśmy zamknięci na potrzeby innych. Nie, nie mówię to. Kochani, ja widzę, że wy, że my jesteśmy otwarci, że chcemy się modlić, że chcemy coś robić i czujemy się fatalnie, kiedy widzimy naszą niemoc, że czujemy się strasznie, kiedy jesteśmy bezsilni i chcemy coś zrobić i wiemy, że jeśli już w niczym nie możemy pomóc, modlimy się, trwamy w modlitwie, zakładamy post. Ja to wszystko widzę. Widzę, że jesteśmy otwarci na słowo, że przyjmujemy je, że staramy się postępować według tego słowa. Ale kochani, wiem też o jednym. Tydzień temu słyszeliśmy słowo. Zdaje się, to było tydzień temu. Kochani, Pan chce, byśmy byli w potoku. Byśmy nie tylko byli w wodzie i chlapali się tą wodą i mówili, jaka wspaniała, orzeźwiająca, czysta woda. Napij się z tego źródła. Ale Pan chce, byśmy weszli głębiej, byśmy weszli dalej. Byśmy poświęcili samych siebie, byśmy oddali swe życie za brata, za siostrę. Człowiek ten pomógł, bardzo dobrze pomógł. Widzimy, że ulitował się nad nim. To nie był gest typu, no masz tą jałmużnę, no tak jak na wschodzie, prawda, jałmużna jest obowiązkiem i właściwie tu tam nie ma tego elementu litości, nie ma elementu miłosierdzia. Po prostu daję pieniądze, pomagam, bo mam w tym interes, bo to jest moim obowiązkiem i wtedy bogowie będą mnie błogosławić. Zobaczmy, Samarytanin miał dobre serce, ulitował się nad nim. Podszedł do tego człowieka, opatrzył jego rany, zalewając oliwą i winem. Wino, tak myślę, dezynfekuje w tym miejscu rany. Oliwa łagodzi ból. Kochani, wokół nas są ludzie poranieni. Drodzy, wokół nas są ludzie, którzy potrzebują pomocy. I tu nie chodzi tylko o... Ja wierzę, że wy mnie rozumiecie. Ja wiem, że modlitwa, że post, no, to są nieodzowne rzeczy. Ale mam wrażenie, że pewne sprawy jakoś tak po wierzchu dotykamy. Że musimy jakoś głębiej w to wejść. Bo wokół nas są ludzie poranieni, są ludzie rozczarowani. I Bóg chce używać nas. Bóg chce, byśmy widzieli swego bliźniego. Bóg chce, abyśmy dawali swoje życie za brata, za siostrę. Pan Bóg powiedział, Boże Słowo powiedziało, że nawet ten, który zaniechał bojaźni Bożej, potrzebuje pociechy, potrzebuje życzliwości. Ja nie mówię, że mamy być dla wszystkich miodem, że nie możemy i nie powinniśmy karcić, że powinniśmy tylko przyjmować, mieć szeroko rozstawione ręce i mówić, chodźcie wszyscy do mnie, którzy jesteście spracowani. A że grzeszą, a że lekceważą, to nieistotne, Bóg jest łaskawy. Bóg nas przyjmie, bracia, siostry. To, no wiem, że żyjecie jak żyjecie, ale to jest świętość, wewnętrzne podporządkowanie Panu, szukanie z Nim ciągłej społeczności, to jest naszym obowiązkiem i przywilejem. ale nawet ci, którzy z różnych przyczyn, z różnych względów zaniechali tego, nawet oni potrzebują naszej pomocy. Człowiek ten zaopiekował się tym, który został poraniony, który został obrabowany. Zawiózł go do gospody, wyjął pieniądze, dał gospodarzowi i poprosił go, by zaopiekował się nim. Zobaczmy. Oddać życie za brata, za siostrę, to znaczy, no przecież ten człowiek, jeśli już pomaga, to powinien zrezygnować z tego zamiaru, który podjął wcześniej. Przecież tu brat, zrezygnuj z rodziny, zrezygnuj z pracy, poświęć się dla mnie, poświęć się dla brata, dla siostry. Czy ten człowiek tak uczynił? Nie. Zrobił, co mógł. Zrobił to, co powinien zrobić. Zostawił gospodarzowi i poprosił go o pomoc, by zatroszczył się o chorego, o tego stratowanego. A ja będę tu wracał za jakiś czas. Jeśli wydasz cokolwiek więcej, ja oddam ci. I Pan Jezus powiedział, ten, właściwie zgodził się ze zdaniem tego uczonego, właśnie ten Samarytanin był bliźnim dlatego, który potrzebował pomocy. Jakie są granice? Gdzie są granice? Czy istnieją granice naszego poświęcenia? Czy Boże Słowo mówiąc, że mamy oddawać swoje życie za braci, za siostry, myśli, że mamy dosłownie oddać swoje życie, tak jak to uczynił Jezus Chrystus? Wydaje się, że czasami tak. My wiemy, że ksiądz franciszkanin Maksymilian Kolbe oddał swoje życie w Oświęcimiu za współwięźnia. Myślę, że słyszeliśmy o przypadkach, kiedy rodzice oddawali swoje życie za życie swoich dzieci. Myślę, że niektórzy z nas znają również pewną historię, która wydarzyła się na wschodzie. W pewnym mieście mieszkało dwóch braci. Starszy był wierzący, młodszy prowadził rozpustne, ciemne życie. Starszy dużo mówił swemu bratu o Chrystusie, modlił się o Niego i cierpiał. Widział, że no nic nie może zrobić. Oddał sprawę Panu, nadal się modlił, ufał Bogu, ale nic się nie zmieniało. Pewnego dnia wieczorem, kiedy starszy brat był w mieszkaniu, usłyszał, że ktoś dobija się do drzwi. Kiedy w pośpiechu otworzył, zobaczył swego brata, bladego, trzęsącego się, a na jego ubraniu ślady krwi. I ten młodszy brat mówi, zbaw mnie, prześladuje mnie milicja, zabiłem człowieka, oto jego krew, zbaw mnie. Jak można było mu pomóc? Miłość zna sposób. Starszy brat, nie tracąc czas na słowa, zdjął swoje ubranie, właściwie ściągnął to ubranie z ciała swego brata, przywdział je i za chwilę pojawiła się milicja. I oto morderca, czyż trzeba nam dowodów? I wzięli tego starszego. Za kilka dni odbył się proces i zapytano go, czy ma coś na swoje usprawiedliwienie, czy chciałby jeszcze coś powiedzieć. On jedynie powiedział, że wie, że ma umrzeć za to przestępstwo. I tuż przed śmiercią napisał króciutki list do swego brata. Jutro rano oddam swoje życie za ciebie. Nadal mam na sobie twoje ubranie, pokrwawione ubranie, ale chcę, byś ilekroć pomyślisz o mnie, byś wiedział, że musisz żyć takim życiem, jakim żyłem ja. Serce ojca się kraje, kiedy widzi, że córka płacze. I ten młodszy brat się nawrócił, oddał swoje życie Chrystusowi. Chwała Panu. Czasami okazuje się, aż do tego stopnia musimy oddawać swoje życie za brata, za siostrę. Ale wiem, że równie trudno jest oddawać swe życie za brata, za siostrę z dnia na dzień. Rezygnować ze swego czasu, poświęcając się, odejmując sobie od ust, dzieląc się. To bardzo trudno. Pan mówi, zachęca, oddawajmy swoje życie za brata, za siostrę. Boję się też w tym momencie o jednym. Ja nie chcę, byśmy ofiarując swoje życie dla braci, dla siostry, rezygnowali z pracy, byśmy przestali troszczyć się o swoje rodziny, byśmy przestali się uczyć. Musimy to czynić, musimy to robić. Ale wiem, że musimy poświęcać swój czas. Musimy dawać swoje życie za braci, za siostry. Wiem też, że musimy być bardzo mądrzy w tym dawaniu. Wiem, że nasza gorliwość nie może być nieroztropna. Niech was Pan błogosławi, siostry z Krzanowa. Oddawajcie swoje życie za siostry, za braci, którzy są wokół was. My wiemy, że czasami rodzice, okazując tą nadopiekuńczość, wyrządzają więcej szkody niż dobrego. Czasami taka mama tak troszczy się o swego synka, który już ma 40 lat, że nie pozwala mu pracować, że jedzonko mu do łóżka przynosi, bo to mój synuś, on się przemęczy, on taki chorowity. On przecież nie może, no. I nasza pomoc, nasza gorliwość, to jest gorliwość, to jest pomoc, to jest miłość, ale to jest miłość, która wyrządza więcej szkody niż dobrego. I sprawia, że ten człowiek zamiast dojrzewać, zamiast stawać się samodzielny, coraz bardziej staje się dzieckiem, coraz bardziej staje się infantylny, niezaradny i staje się coraz bardziej tym jamochłonem, który tylko otwiera swoje usta i czeka, aż będą mu dawać. I kochani, ja wiem, że my karmimy po to, by nasze dzieci jak najszybciej mogły nakarmić się same. Uczymy, by nasze dzieci jak najszybciej przestały potrzebować naszych nauk. Nasze dawanie powinno charakteryzować się tym, że powinno mieć na oku ten widoczny cel. Ja muszę abdykować. W pewnym momencie muszę się usunąć. Godzina, w której możemy powiedzieć, nie potrzebują mnie, powinna być dla nas nagrodą. Kochani, tu ja nie mówię o ludzkiej pomocy, bo gdybyśmy po ludzku spojrzeli na tych strapionych, na poranionych, na rozczarowanych, to byśmy stwierdzili, że nie jesteśmy w stanie im pomóc, że jesteśmy bezsilni i właściwie nasze wysiłki więcej szkody wyrządzają i nam, i nim, i im, i cierpimy, i to brzemię nas przygniata i w końcu upadamy. Dobre pragnienie, litość, miłość, chęć ofiarowania się za brata, za siostrę sprawiła, że w zasadzie brat ten, siostra, nadal jest dzieckiem. Nadal jest tym jamochłonem, który przychodzi na nabożeństwo. Przepraszam, ja wiem, że tak jest. Ja teraz nie myślę o nikim z nas. Wiem, że tak jest. Sam czasami widzę, że skłonny jestem do takiej postawy. Brać, dawać, pomóżcie, potrzebuję pomocy. Należałoby się w tym momencie zapytać, dobrze, że potrzebujesz, my chcemy ci pomóc, ale dlaczego potrzebujesz tej pomocy? Dlaczegoś wyszedł, dlaczegoś zlekceważył, dlaczego świadomie pozbawiłeś się ochrony? I zacząłeś robić głupie rzeczy. Przecież mówiono ci, ostrzegano cię. Dlaczego nie chcesz się złamać? Dlaczego nadal jesteś taki dumny, pyszny i taki wrażliwy, a właściwie dumny? Ty widzisz, że ja chcę ci pomóc. Ty wiesz, że Jezus Chrystus chce ci pomóc. Ale On chce zobaczyć w tobie swego Syna. On chce zobaczyć w tobie swój obraz. Mamy dawać swoje życie za braci, za siostry, ale niechaj to dawanie będzie Bożym. Niechaj to będzie dawanie w Bożej mądrości. Ja wiem, że czasami są takie sytuacje, w których stwierdzamy, moje możliwości się skończyły. Zrobiłem, co mogłem. Bracie, jesteś w Bożych rękach. Siostro, On chce ci pomóc. Ufaj. Ja nie wiem, dlaczego to się przedłuża. Ja nie wiem, dlaczego nadal musisz być w tej sytuacji, dlaczego nadal musisz cierpieć. Ja nie wiem, ja nie chcę źle myśleć o tobie. Wiedz, że Jezus chce ci pomóc. Ale przykro mi to powiedzieć, ale muszę stwierdzić, moje możliwości się skończyły. Ja nadal będę się modlił, nadal będę pamiętał o tobie. Na ile będę mógł, nadal będę chciał ci pomóc, udzielić i pomocy materialnej swego czasu, ale wiedz, że przedłużając tą kurację w ten sposób, nie załatwimy problemu. Ja nie wiem, co trzeba zrobić, nie wiem, co trzeba zmienić. Nie wiem, co trzeba zrewidować, żeby coś się zmieniło. Ale wiem, że Bóg to widzi. Będziemy się modlić, będziemy trwać, będziemy wspólnie Go prosić o to, żeby On nam to pokazał. Żeby On nam pomógł. A wiedz, że On chce swoim słowem uleczyć twoje rany. Wiedz, że On swoją krwią chce cię oczyścić. Chce zdezynfekować te rany, które są narażone na zarazki. Chce, by twój organizm, by twoje ciało, by twoja świątynia była świątynią Ducha Świętego. Byś nawet w bólu wiedział, że należysz do Pana. Byś nawet w cierpieniu wiedziała, że Jezus trzyma cię w swoim ręku. Byś nawet mając łzy w swoich oczach, miała pokój w swoim sercu. Byś wyciągając ręce po pomoc do swego Ojca, wiedziała, że On cię trzyma w swoim ręku i przeprowadzi. A nawet jeśli nie zmieni twojego życia, to przeprowadzi cię do swojej chwały, do swojego królestwa. Ja będę się o to modlił. I wierzę, że Pan przeprowadzi cię. Kochani, oddawajmy swoje życie za braci, za siostry. I czyńmy to, bardzo proszę, czyńmy to w Boży sposób. W Boży sposób. Czy są wśród nas poranieni, rozczarowani, którzy czują się jak wyschnięte źródło? Wydaje mi się, że są wśród nas tacy. Wiem, że są wśród nas, wydaje mi się, że są, przypuszczam, że są wśród nas tacy, którzy wtedy, kiedy inni uwielbiali Boga, kiedy wznosili ręce, czuli się jeszcze gorzej. I ten rozdział między tym, który uwielbia, a tym, co ja czuję, moją niemocą, mówiły być może tobie, że to nie jest miejsce dla ciebie. To nieprawda. Kochani, Jezus dzisiaj jest na tym miejscu. Ja bym chciał z każdym z was porozmawiać, drodzy bracia, siostry, jeśli macie problemy. Ale nawet wtedy chcę wam to powiedzieć. Wiem, że moje możliwości są ograniczone. Wiem, że możliwości moich braci, moich sióstr są ograniczone, chociaż mamy otwarte serca i chcemy z wami rozmawiać i na ile nas stać, chcemy pomagać. Ale wiem, że jest Jezus Chrystus, który może w doskonały sposób uleczyć, swoim balsamem przykryć bolące miejsca i powiedzieć, jestem z tobą, nie martw się, przeprowadzę cię. Tak, przez lekceważenie, przez lekkomyślność znalazłeś się w tym stanie. Albo być może nigdy jeszcze nie zobaczyłeś swojej sytuacji w taki sposób, ale wiedz, że ja czekam na Ciebie. Powstańmy do modlitwy.